Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Rozmowy wokół rynku książki, wywiady ze specjalistami i specjalistkami od literatur z zakątków globu, a w końcu solowe opowieści o literaturze, kontekstach, przekładach, problemach, nowościach i tym, co umyka w dyskusjach. Moje audycje powstają też dzięki wsparciu społeczności patronek i patronów. Jeśli ciekawią Cię działania raportu, możesz je wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie patronite.pl/raport z literatury. Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z pewną opowieścią, którą miałam okazję już wygłosić, ale na żywo. To, o czym opowiem Wam za chwilę w odcinku, działo się właśnie w ramach stowarzyszenia Local Girls Movement. Proponuję nieco inne spojrzenie na 50 twarzy Greya i nie jest to spojrzenie moje. To jest spojrzenie profesor Ewy Ilus, socjolożki literatury, która wywraca lekturę 50 twarzy Greya i nie mówi o tej książce jako o pewnym czytadle, ale być może pokazuje tę książkę jako manifestację pewnego feminizmu, jako książkę potrzebną. Wiem, brzmi to wszystko dosyć zagadkowo i być może bulwersująco, ale do tego jeszcze przejdziemy. Przejdziemy drogę nieco historyczną, bo od XVIII przez końcówkę XIX wieku, skupimy się też na wieku XX dosyć mocno i zobaczymy, jakie kontynuacje dzieją się dzisiaj w XXI wieku. Są to oczywiście tematy dosyć punktowe, natomiast są to punkty, które wydają mi się dosyć interesujące, jeżeli chodzi o sztukę i postrzeganie kobiet. Także zapraszam Was serdecznie, a partnerem odcinka jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historie. Startujemy od Markiza de Sada, czyli postaci, która właściwie ma również swoje miejsce w popkulturze. Urodzony w roku 1740, jest pisarzem, myślicielem z ostatniego pokolenia ważnych pisarzy oświeceniowych. Przy czym Niedole cnoty, Justyna, czyli Niedole cnoty z 1791 roku, to jest jego powieść mniej gorsząca. Kiedy de Sade pisał Justynę, przebywał już w więzieniu, co też jest dosyć interesujące i ciekawe w całym tym rozrachunku, ponieważ został uznany jako za postać gorszącą. I wydaje mi się, że ta powieść jest dosyć interesująca z kilku względów, ale po kolei. Na początku może powiem Wam taką rzecz, że ta książka jest głęboką opowieścią moralisty. I to już samo w sobie może być dosyć ciekawe, dlatego że nie traktujemy raczej tak dosyć powszechnie de Sada jako moralisty, raczej jako właśnie rozpustnika czy immoralisty, ale nie do końca o to chodzi. Jego powieści są też poniekąd takimi traktatami filozoficznymi, pewnym komentarzem społecznym. Pamiętajmy, że jesteśmy w epoce, która zaczyna przede wszystkim fetyszyzować może nawet rozum i de Sade odnosi się w tej powieści również do takich wielkich koncepcji filozoficznych, które spędzały sens powiek wielu pisarzom, myślicielom, ale też po prostu świadkowi intelektualnemu tamtych czasów. Dlatego, że mieliśmy przed sobą teorię Leibniza, mieliśmy przed sobą bardzo mocne porachunki z Bogiem, dlatego że w 1755 roku w Lizbonie miało miejsce coś niesamowitego, czyli ogromne trzęsienie ziemi, które na wszelkich obrazach czy grafikach było przedstawiane jako właściwie apokalipsa, bo początkowo pożar strawił całe miasto ze względu na trzęsienie ziemi, które je spowodowało. Później z kolei tsunami. Dlatego miasto pochłonęła i ziemia, i ogień. Życie straciło wówczas naprawdę tysiące ludzi. To był taki wstrząs, który był dosyć niezrozumiały dla ówczesnych mieszkańców Lizbony. To było święto zmarłych, to był 1 listopada. Portugalia wówczas była bardzo katolickim państwem, dlatego tym bardziej nie można było zrozumieć, co tutaj się wydarzyło. I to był moment, w którym wielcy filozofowie, chociażby Voltaire, oskarżali Boga o wywołanie tego kataklizmu. Co więcej, oskarżyli Boga o bycie złym, dlatego że jaki Bóg mógłby wywołać taki kataklizm. Przypominamy sobie być może takie same opowieści, które miały miejsce przy okazji II wojny światowej, przy okazji Auschwitz i późniejszych chociażby słowach Teodora Adorno, że nie da się pisać po Auschwitz, że świat po Auschwitz nie istnieje. Często w relacjach świadków pojawiały się właśnie bardzo poruszające zdania, że jaki Bóg mógł pozwolić na coś takiego, że Bóg, jeżeli był, to zniknął z Auschwitz, tak? Więc to są tego typu sprawy. I bardzo podobna rzecz zdarzyła się właśnie w 1755 roku. To rzeczywiście było takie wydarzenie na skalę Europy, które jeszcze raz zadało pytanie o to, skąd zło. I to jest takie pytanie, które po łacinie brzmi unde malum, skąd zło? I jest jednym z naczelnych pytań XVIII wieku, wieku oświecenia. Dlatego, że powoli wadzimy się z Bogiem, stawiamy Go przed Trybunałem i osądzamy Go, w finale poniekąd Go odrzucając. Leibniz zakładał, że na świecie jest jednak więcej dobra niż zła. Natomiast de Sade w Justynie, bo do niej zmierzam powoli, zakładał, że suma dobra i zła jest równa. Wychodzimy tak naprawdę na zero. Wcale nie jest tak, że Bóg stworzył świat, który na samym końcu jest po prostu dobry. Bo to była też teza, która w XVIII wieku w jakiś sposób funkcjonowała. Więc teza de Sade'a wcale nie jest oczywista. Nie tyle neguje on Boga, co właśnie pokazuje pewną sumę zerową całej tej gry. I Justyna, czyli Niedole cnoty, to jest powieść pikarejska. No i co to znaczy? A mianowicie to, że to jest powieść łotrzykowska. Dlatego, że Justyna, nasza główna bohaterka, co chwilę spotyka postaci, które w pewien sposób niszczą jej życie, albo chcą ją okraść, albo chcą ją wykorzystać, albo chcą ją zgwałcić. Tych rzeczy jest naprawdę tutaj mnóstwo. I obrywa się tutaj właściwie wszystkim, dlatego że pierwszym poważnym przystankiem Justyny jest skąpiec, później złodziejka, doktor Rodin, klasztor z czwórką mnichów, późniejszy pan, który czyni z niej niewolnicę. No mnóstwo w ogóle jakichś straszliwych rzeczy, dlatego że każda z tych postaci, każda z tych grup postaci w jakiś sposób chce ją wykorzystać. To jest młoda, niewinna dziewczyna, jakby chciał ją przedstawić de Sade. I za każdym razem zderza się z pewnym murem. Mimo tego, że jest dobrą osobą ze wszechmiar, bo tak ją też przedstawia właśnie de Sade, spotyka ją wszystko to, co najgorsze. Natomiast inne postaci, które wybierają to, co nazwalibyśmy złem, nie spotyka nic, nie spotyka nic złego, więc to również jest dosyć ciekawe. I tutaj każda z postaci w jakiś sposób ingeruje w fizyczność, w tę strefę fizyczną Justyny. Najpierw ona jest linczowana, później dochodzi w końcu do gwałtu, właściwie ten gwałt też jest stopniowalny, ponieważ to są różne rodzaje gwałtów. To jest powieść, która naprawdę robi bardzo duże wrażenie i kiedy dzisiaj oglądamy jakieś sceny w serialach czy filmach, no to one, wydaje mi się, zaryzykowałabym takie stwierdzenie, że no to jest nic w porównaniu do de Sade'a, naprawdę. I tak samo, jeżeli chodzi o wyobrażenie pornografii, to ta XVIII-wieczna i XIX-wieczna no, jest dosyć poważna i jest w wolnym dostępie. Można ją sobie czytać, te pisma, tylko że one są właśnie jeszcze z tym takim knyfem filozoficznym. Natomiast wracając, dlatego że każdy z oprawców Justyny, czy to rodzący się przedstawiciel burżuazji, czy to właśnie przedstawiciele duchowieństwa, wszyscy w jakiś sposób starają się uzasadnić swoje poczynania, co jest dosyć trudne, dlatego że, tak jak mówię, Justyna przechodzi przez po prostu piekło, co by tu dużo mówić. Niektórzy bohaterowie jak doktor na przykład usprawiedliwiają się w ten sposób, że czynią na niej eksperymenty w imię postępu i nauki. Jeszcze inni mówią o pojęciu natury. Natomiast mnisi, no to już możemy się trochę zaśmiać i zrobić taką metaforę do dzisiaj, do czasów dzisiejszych. To jest czysta żądza i czyste jakieś takie ucieleśnienie permanentnego niespełnienia, otchłani erotyki. Mamy tutaj cztery cnoty kardynalne, czterech jeźdźców apokalipsy. Można to czytać bardzo, bardzo różnie. To jest właściwie taka najmocniejsza scena w tej powieści. I dlaczego de Sade jest moralistą? Dlatego, że on na samym początku powieści w ogóle wyprowadza Boga poza obręb. To nie jest największe pytanie, które się dzieje w tej powieści. I de Sade idzie bardzo powoli, bardzo stopniowo ingeruje w ciało i też w duszę Justyny. Justyna jest za to postacią, którą nazwalibyśmy bardzo łatwowierną i ona ma tak wyglądać w tej powieści. Dlatego, że to jest dziewczyna, która się nie łamie w żadnym momencie, cały czas jest wierna Bogu i to jest dosyć istotne, że ta jej wiara bardzo nią kieruje, nawet jeżeli jest okaleczana, nawet jeżeli jest gwałcona, nawet jeżeli przedstawiciele kościoła występują przeciwko niej. Ona jedna jest wierna zasadzie opatrzności Bożej, że wszystko ma jakiś sens. Ona bardzo przyjmuje wszystko to, co ją spotyka. Jest trochę jak Hiob i możemy ją nazwać takim homo religiosus, czyli takim właśnie człowiekiem religijnym, który symbolizuje pewną kondycję ludzką. I jeżeli tak o tym pomyślimy, to to jest kondycja ludzka, która w pewien sposób funkcjonowała aż do oświecenia. No i przychodzi oświecenie i właściwie pyta, no czy to nie jest naiwne? I ta powieść dlatego jest bardzo ważna, ponieważ ona wyraża ten lęk. Czy nie byliśmy naiwni? Czy wiara nie jest pewną naiwnością? Dlatego też to jest taka bardzo duża dyskusja na temat tego, czy de Sade jest immoralistą. No raczej właśnie nie. Sade nie komentuje, a na pewno nie deprecjonuje postępków Justyny, chociaż my wiele razy, kiedy czytamy tę powieść, no to możemy mieć takie, dlaczego uciekaj stamtąd i dlaczego w ogóle się na to zgadzasz poniekąd i milczysz. Pojawiają się tutaj właściwie takie parodie monologów biblijnego Hioba. Parodia też języka sentymentalnego, czyli takiego, wiecie, języka rozbuchanych emocji, który w XVIII wieku też ta konwencja sentymentalna pochodzi właśnie stamtąd i kiedy dzisiaj mówimy, że coś jest sentymentalne, to jest tak naiwnie romantyczne. Dlatego, że Justyna po prostu mówi jak bohaterka powieści sentymentalnych. Ona nie jest w stanie troszeczkę przemówić do naszej sympatii, zwłaszcza do sympatii współczesnych. Natomiast to jest właśnie ta parodia. Dzisiaj moglibyśmy ją sobie nazwać jako taka pensjonarskość. Że to jest powieść, która kompromituje Justynę, kiedy się to odkryje. I tutaj pojawia się pewna taka rzecz, jak właśnie ten kryzys Teodycei. Czyli kryzys tego, czy Bóg jest postacią dobrą, kto sprowadził nas świat zło. To jest rzeczywiście taki bardzo, bardzo mocny temat oświeceniowy. I w oświeceniu kluczowym w tym kontekście stało się pojęcie kompensacji. Wywodzone, czy też właśnie związane z Teodyceą, z tym pytaniem o pochodzenie zła. Dlatego, że do tej pory, tak jak wam mówiłam też postleibnicowo, myślano, że Bóg zrekompensował mimo wszystko zło, które jest na świecie, licznymi korzyściami. Po prostu, że suma dobra jest większa. Natomiast w XVIII wieku coraz więcej rozgłosu gdzieś w drugiej połowie zyskuje filozofia antropologiczna, czyli tak naprawdę myślenie o całym człowieku po dualizmie kartezjańskim, estetyka filozoficzna. I to są rzeczy, które zaczynają wyrastać troszeczkę naprzeciw Teodycei. Chociaż to, co dzieje się w Justynie czy po Justynie, pamiętajmy, że to są lata 90. XVIII wieku, to, że ta filozofia dziejów i myślenia właśnie o dziejach, bo Justyna jest metaforą opowieści dziejowej tego kryzysu, uznaje Boga właściwie za niewinnego złu na świecie, ale dlaczego? Z racji nieistnienia Boga. I to jest bardzo ciekawe, to przesunięcie, takie przesunięcie, zawieszenie ateistyczne, dlatego że człowiek w tym momencie i wszystkie te postaci, które jawią się w powieści, to człowiek staje się absolutnym oskarżonym w sprawie zła na świecie. Jest przed takim nieustającym trybunałem, którego oskarżycielem i sędzią jest on sam. I takim fundamentalnym zdarzeniem, które do tego doprowadziło, jak pisze i mówi Odo Marquardt, jest postawienie Boga właśnie przed zarzutem spowodowania zła w świecie i niemożliwość wybronienia go. Dlatego po prostu łatwiej i być może nawet bardziej łaskawie było uznać, że Bóg jest niewinny w całym tym procesie, ponieważ nie istnieje. I to nazywano też, jak mówił Marquardt, ateizmem na większą chwałę Boga. Jakimś takim najlepszym posunięciem, uznaniem jego nieistnienia, żeby móc go wybronić. Skoro nie jest już stwórcą wszystkich rzeczy, to tę rolę przejmuje człowiek. Ale też człowiek nie rezygnuje z funkcji takiego prokuratora, bo jego celem jest uwolnienie się z tej presji o pytanie skąd zło. I dlatego tutaj pojawia się taki mechanizm strategii ucieczki. Więc mamy wielkie motywy podróży, motywy choroby, motywy wyalienowania się. To wszystko jest związane właśnie z pytaniem o pochodzenie zła. I kolejny taki twist, który jest bardzo ciekawy, to to, że właściwie skoro znika nam ta wielka narracja o Bogu, no pojawia się puste miejsce, a historia i myślenie ludzkie bardzo nie lubi pustych miejsc, dlatego pojawiają się próby rekompensacji. Skoro Bóg przestaje być wyznacznikiem, do którego przykłada się wszystkie sensy, który jest takim głównym miernikiem, no źle żyć bez takiego odniesienia, nie? Bez takiej osi. Dlatego właśnie wypracowaliśmy sobie jako ludzkość, tadam, pewne takie substytucje sensu. No i co to było? No na przykład historia, tak? No sami możemy sobie o tym pomyśleć, że och, wielkie tryby historii, które wciągają jednostki, czyli historia jako taka wielka siła, która tak naprawdę działa na wszystkich i wszyscy muszą się jej w jakiś sposób poddać, bo to jest ten walec historii, to po pierwsze. Po drugie pojawia się antropologia, czyli poszukiwanie uzasadnień człowieka w nim samym, nie? I to jest na przykład wiara w prawo naturalne, albo też takie czytanie freudowskie. Wszystkiego szukamy w człowieku, też w jego psychice. Potem jako trzecia pojawia się estetyka i to jest dla nas tutaj dzisiaj najciekawsze, dlatego że bardzo długo, jeżeli sobie pomyślimy o tym, aż do dnia dzisiejszego w zasadzie, przyjęcie założeń estetycznych często ułatwia podjęcie oceny, czy coś jest dobre, czy jest złe. No bo sobie pomyślmy nawet takimi bardzo teraz stereotypowymi wyobrażeniami, przecież były też na to badania, no to funduje chociażby rasizm, tak? Kwestia estetyki, kwestia wyglądu. Jeżeli pomyślimy sobie, czy o nazistowskich Niemczech, czy zestawieniu potem, jak robiła to propaganda III Rzeszy, Niemców, Aryjczyków, tak? Ta wymyślona kategoria aryjska kontra Żydzi, którzy są przedstawiani jako postaci brzydkie, karykaturalne, w jakiś sposób ciemne, kiedy ten ideał Niemca jest właśnie blondynem, blondynką o jasnych oczach. To jest bardzo proste, estetyczne założenie między jasnym, czyli dobrym, tak, a ciemnym, czyli złym, chociażby. To jest taka bardzo podstawowa kwestia estetyczna, chociaż oczywiście to jest i bywa o wiele, wiele bardziej skomplikowane. I z tego oczywiście bierze się taki początek nowoczesności, mamy tego ducha krytycznego, mamy myślenie o historii, o jakimś takim autorytecie historii, o tym, że człowiek wytwarza i jest wytwarzany przez historię. Natomiast właśnie to estetyka jest takim miejscem, które łączy nas bezpośrednio właściwie ze współczesnością. Więc jeżeli miałabym trochę podsumować tę część poświęconą Desadowi, a myślę, że warto, no to jeżeli zapytalibyśmy o to, o co tak naprawdę chodzi z tą powieścią, której w ogóle wydanie z jakichś lat 90. to jest na okładce taka naga pani rodem z kalendarzy w garażach, połączona z aligatorem, więc to jest w ogóle coś niesamowitego, jeżeli chodzi o sprzedaż kultury i książek, jakieś takie podwójne dekodowanie. Bardzo jestem ciekawa, kto się dał nabrać na ten myk. Naprawdę wygooglujcie sobie Justyna, czyli nieszczęścia cnoty albo niedole cnoty, zależy od przykładu, chociaż tutaj mówimy o nieszczęściach cnoty. Desada, naprawdę warto. Natomiast o co chodzi? No to naczelną rzeczą jest teodycea, która się rodzi, znaczy rodzi, która tutaj jest bardzo ważnym tematem, czyli takie pytanie si Deus unde malum, czyli skoro Bóg, dlaczego zło, skąd zło? Więc mamy tutaj taką parabolę troszeczkę, dużą metaforę losów Europy XVIII wieku, dlatego że postaci, które wykorzystują Justynę, każda z nich się w pewien sposób usprawiedliwia. Mamy przedstawiciela burżuazji, to są stosunki klasowe, że ktoś, kto pochodzi z niższej klasy, może być eksploatowany, niestety. Mamy tutaj usprawiedliwianie w imię postępu, w imię nauki. Natomiast co ciekawe i dosyć przewrotne, dlatego że De Sade był też bardzo antyklerykalny, co możecie też wyciągnąć w pewien sposób z tej opowieści, no to duchowni reprezentują nam tutaj czystą żądzę, taką ciemną erotykę. No i co powie Sade, jeżeli chodzi o tę wielką dyskusję XVIII-wieczną? Sade powie tak, na świecie jest tyle samo dobra, co zła. I to jest właśnie ta kwestia kompensacyjna. Natomiast Sade nie komentuje, a na pewno nie deprecjonuje wyborów swojej bohaterki. Raczej parodiuje konwencje, monologi Hioba, czyli właśnie tę taką kwestię biblijną, tak? Oraz kwestię konwencji, która była wtedy bardzo, bardzo popularna, czyli taką konwencję sentymentalną, taką naiwną pod względem emocji. No więc dokąd zaprowadziła nas pornografia, jakby się mogło na początku wydawać, bo to jest powieść, która właśnie bardzo mocno eksploatuje, no właśnie, motyw eksploatowania ciała, ciała dziewicy, to też jest dosyć istotne symbolicznie. No mianowicie Sad pokazuje nam, że dzięki złu istnieje dobro, że Bóg jest niewinny z racji nieistnienia, że człowiek staje się takim absolutnym oskarżonym w sprawie zła w świecie, no i że pojawia się nam coś takiego jak ateizm na większą chwałę Boga, że jest najlepszym posunięciem, żeby zachować jakąś taką zdrowie psychiczne właściwie, to należy uznać nieistnienie Boga, żeby móc go wybronić, a zatem tworzy nam się pusta szufladka. W tą pustą szufladkę, skoro nie religia, to co? Gdzie szukać sensu? No to pojawiają nam się różne odpowiedzi na przestrzeni czasów. I to jest właśnie taki moment bardzo nowoczesny. Historia, antropologia, prawo naturalne i estetyka, o której teraz. Dlatego, że kryterium estetyczne decyduje o tym, co dobre, a co złe. No jeżeli idziemy takim szlakiem pisarstwa też feministycznego, no to mogę Wam bardzo zarekomendować taką ogromną cegłę, wydaną swego czasu, czyli Mit urody Naomi Wolf. I to jest taka książka, która właśnie pokaże pewne przeobrażenia przez czas względem estetyki przedstawiania kobiet chociażby, tak? Skąd się wziął ten mit urody? To jest taka jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, do której chciałabym przejść, no to już powoli podróż w okolice XX wieku, dlatego że pornografia jest takim tematem, który bardzo mocno zajmuje intelektualistów XX wieku i początku i końca wieku, dlatego że mamy tutaj dwie takie rzeczy, do których chciałabym nawiązać. Mamy książkę Georgesa Bataille'a, Historia oka, 1928 rok oraz Susan Sontag. Wyobraźnia pornograficzna, to jest jej esej, który znajduje się w tej czerwonej książce, właściwie chyba ostatniej wydanej przez Charakter w polskim przekładzie, czyli Style radykalnej woli. No ale zanim, to najpierw porozmawiajmy o Bataille'u, dlatego że to jest pewna zmiana w optyce epoki względem kobiet. Kiedy wpiszecie sobie historię oka, albo właściwie ten tytuł francuski, to zobaczycie bardzo ciekawą okładkę oraz bardzo ciekawe ilustracje. Do ilustracji potem jeszcze nawiążę, ale to są po prostu rysunki werystyczne, tak bym powiedziała, czyli takie bardzo, bardzo realistyczne. Części ciała, genitaliów i scen seksualnych, to jest jedna rzecz. Natomiast dlaczego to jest takie ważne i dlaczego ta opowieść nazywa się Historią oka? Dlatego, że to jest czas ekspansji wizualności od tej książki. Już nie tyle czytamy, co oglądamy. I ta kondycja oglądania, też podglądania, patrzenia na akt seksualny jako osoba trzecia, to jest pewna zmiana. Dlatego, że jak powie nam Baudrillard, porno jest dla wielu seksem hiperrealnym. Funkcjonuje w nim jakiś taki niepokojący naddatek obrazu, tak? Ponieważ kiedy uprawia się akt seksualny, no nie patrzy się na tę scenę z zewnątrz. Natomiast Baudrillard pokazuje, że właśnie pornografia, obrazy czy czytanie pornografii to jest właśnie ten niepokojący naddatek obrazu, że tutaj ta sytuacja jest dosyć dziwna, jesteśmy jakimś dziwnym trzecim. I to jest dosyć interesujące, dlatego że w ogóle, jeżeli zobaczycie sobie historię oka, tę pierwszą okładkę, no to oprócz tych właśnie części genitalnych pojawia się jajko. I to jajko jest, no powiem tak, używane w przeróżne sposoby. I jest to chociażby rozdział Szafa gra, więc to jest dodatkowo delikatnie zabawne. Natomiast są to bardzo, bardzo żywe opowieści o seksie i używaniu takich akcesoriów. Natomiast ja nie będę Wam teraz tego czytać, bo nie wiem, czy nie zdejmą mi z tego powodu odcinka. Natomiast Historię oka możecie ciągle kupić. Wiem, bo jest w wydaniu Słowo, obraz, terytoria. To po pierwsze taki dokument epoki, normalnie w księgarni. Albo pewnie być może została też upowszechniona w formie e-booka lub takich kopii internetowych. E-booków, oczywiście. Dlatego no tutaj dzieje się bardzo dużo. I co jest ciekawe, bo o ile wcześniej u de Sada mieliśmy tę postać kobiecą, która jest właściwie bardzo nieaktywna. Ona się poddaje. I to jest coś, co towarzyszy nam bardzo często, mówię nam kobietom, czyli postrzeganie kobiet jako osób w historii estetyki, w historii sztuki również, jako postaci, które właściwie podlegają czyjejś woli, tak? Że one wykonują albo rozkazy, albo po prostu są bierne, są pewnym przedmiotem, natomiast nie podmiotem. W historii oka, czyli w latach 20. XX wieku, dzieje się trochę inaczej. Dlatego, że to są sceny zbiorowych orgii. I tutaj kobiety są na równi z mężczyznami. Nawet mogłabym powiedzieć, że przejmują pewną inicjatywę i są o wiele śmielsze seksualnie. Stawiają im wyzwania mężczyznom, robią różne konkursy związane z seksualnością chociażby. I to one są pewnymi prowodyrkami akcji. I to jest też bardzo ciekawe, że tutaj kobieta staje się takim podmiotem właśnie, bardzo aktywnym. To jest pewna taka rzecz. Natomiast jeżeli jeszcze chcielibyśmy spojrzeć troszeczkę na historię oka, to pamiętacie być może, jak w odcinku o szaleństwie opowiadałam wam o Unice Cyrn i jej związku z Hansem Bellmerem, z rzeźbiarzem, ale też rysownikiem. No i moi drodzy, jeżeli wpiszecie sobie znowu historię oka, spacja, Hans Bellmer, to najprawdopodobniej wyskoczą wam ilustracje z 1940 roku właśnie do wydania Historii Oka. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, dlatego że to są ilustracje jeszcze sprzed tego związku takiego mocnego z Uniką Cyrn i one już pokazują kierunek rozwoju takiej pewnej wyobraźni ciemnej, seksualnej, cielesnej. Tutaj mamy kobiety wygięte w bardzo dziwnych kształtach, mamy nieco podkręcone części erotyczne, mamy też postaci kostuchy śmierci, prosiąt kobiecego ciała. No dzieje się tutaj naprawdę dużo, zupełnie bez trzymanki. Dlatego też odsyłam was chociażby do Tron Pierychońskich, znowu Uniki Cyrn, w przykładzie Małgorzaty Łukasiewicz i Maryny Ochab, dlatego że posłowie chociażby Taborskiej jest bardzo, bardzo ciekawe i też pokazuje pewną dynamikę związku pomiędzy Bellmerem a Uniką. O tym możecie sobie też przeczytać, właściwie posłuchać właśnie w tym podcaście, w którym mówię o tej książce. Natomiast co jest jeszcze taką ciekawą sprawą, to gdybyśmy przeszli znowu z tej perspektywy XVIII-wiecznej, o której mówiłam najdłużej, bo to jest właśnie ten moment, w którym pornografia jest traktowana jako pewien traktat filozoficzny. Tutaj dochodzi nam w XX wieku ta kwestia podglądania. I kiedy oglądamy jakieś filmy, pojawia się motyw podglądania bardzo często. Właśnie jakiś taki motyw voyeuryzmu, podglądania, oglądania tej cielesności kobiecej z perspektywy trzeciej, właściwie trochę ukrytej, trochę dziwnej, trochę podglądającej, to jest właśnie to jest XX wiek. Natomiast bardzo ciekawą książką, o której wam też pisałam pokrótce w takim mini opisie, jest Pornotopia, książka Paula Preciado i to jest jego habilitacja bądź doktorat, już teraz nie pamiętam, ale zostało to wydane w Bezzmianie, to jest taka jego rozprawa naukowa. Pornotopia, Playboy, architektura i biopolityka w czasach zimnej wojny. No i dlaczego wybieram ten moment? Dlatego, że Bellmer to są lata 40., 50., dzisiaj wraca nam też Unika Cyrn. I właśnie na latach 50., 60., 70. skupia się Preciado, dlatego że on pokazuje przestrzeń domową jako przestrzeń seksualną. Że to jest właśnie moment w historii, w którym zmienia się patrzenie na dom. Seks nie kojarzy się już z jakąś taką aktywnością, wiecie, w domach publicznych albo aktywnością, którą się ukrywa, czyli właśnie potem dochodzi ta funkcja podglądania albo tajnych orgii. Tylko tutaj dochodzi do pewnej rewolucji seksualnej. No lata 60. też są rewolucją seksualną, tak? Mamy maj 68 roku w Paryżu. Nie wiem skąd ten marzec mi się tutaj teraz wziął. Ale tak, mamy maj 68 roku. Natomiast takim ważnym elementem dla Preciado, i w ogóle polecam Wam też obejrzenie tej książki, dlatego że warstwa graficzna jest tutaj bardzo ważna, której niestety nie mogę Wam pokazać. Natomiast Preciado pokazuje, jak chociażby wielka rezydencja Hugh Hefnera, czyli ten Playboy w podtytule, zmieniła postrzeganie seksu na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych. Dlatego że do gazet kolorowych i w ogóle do mediów trafiły zdjęcia rezydencji Hugh Hefnera. I dlaczego tak się waham, kiedy o tym mówię? Dlatego, że być może też mieliście okazję zobaczyć jakieś odcinki, ponieważ były to przeróżne reality show związane z domem Hefnera, domem Króliczka, czy jakkolwiek byśmy to sobie nazwali. To była rezydencja w Chicago, ta początkowa, wybudowana w 1966 roku, która miała basen, która miała wiele sypialni, która była właściwie urządzona po to, żeby służyć do seksu, tak? Do jakiejś takiej hedonistycznej, cielesnej rozrywki. Natomiast nie jest to oczywiście nowość, że taka willa została wybudowana w tym celu, dlatego że Preciado chociażby pokazuje obok tego obrazka z takiej architektury właściwie trochę modernistycznej, trochę z jakimiś dziwnymi ozdobami przywiezionymi z drugiego końca świata. Preciado pokazuje szkic niezrealizowanego projektu Domu Przyjemności we Francji. Projektu, który datuje się na 1780 rok, natomiast jest to po prostu pałac we Francji wybudowany na planie penisa. Więc to też jest dosyć ciekawe, że to nie jest tak, że nagle Hugh Hefner wybudował jako pierwszy taki dom uciech. Tylko, że co jest ciekawe, on z tego zrobił pewien lifestyle. Preciado właśnie to tropi, pokazuje w jaki sposób ta wyobraźnia pornograficzna zaczęła też funkcjonować jako pewien styl życia. I to jest oczywiście bardzo ciekawe, jeżeli sobie o tym pomyślimy dzisiaj, ale warto by się było też cofnąć troszeczkę, dlatego że tu już jesteśmy w XX wieku, a mówiłam Wam jeszcze, że nawiążemy do XIX, no bo chociaż Hefner oczywiście bardzo mocno rozpowszechnił ten widok półnagich ciał, tak, jakiś taki rytuał wokół cielesności, który też się przekłada na budownictwo, na architekturę, gdzie sypialnie są w końcu wielkie, gdzie te łóżka są ozdobne, gdzie każdy chce żyć, tak jak Hugh Hefner, czyli w pewien sposób przekłada wzorce architektoniczne potem na budowę własnych mieszkań czy domów, to spójrzmy na chwilę na obraz, który zmienił zasady gry. No i jaki obraz mam na myśli? Mam na myśli Maneta, Olimpię z 1863 roku. Szukajcie go sobie w internecie, bardzo, bardzo polecam. Dlatego, że to jest obraz nagiej kobiety, z wyższej klasy zapewne, leżącej w łóżku. Jest naga, ma ubrane takie pantofelki, jest w biżuterii, ma przewiązaną kokardkę pod szyją, kwiat we włosach i usługuje jej czarnoskóra postać, raczej służąca z bukietem kwiatów. Natomiast dlaczego ten obraz zmienił zasady gry? Dlatego, że to jest pierwszy akt, w którym postać kobieca nie tyle ucieka wzrokiem od widzącego, cały czas właśnie mój wykład, powiedzmy, skupia się na tej historii patrzenia, nie? Jak patrzymy na tą pornografię, jak patrzymy na ciało kobiece, to tutaj Olimpia patrzy nam w twarz. Nie ucieka, tylko odwraca sytuację. To jest bardzo ciekawe, dlatego że to nie my, czyli w domyśle mężczyźni, bo to jest 1863 rok, patrzą na Olimpię i zniewalają ją swoim spojrzeniem, czynią ją przedmiotem, a nie podmiotem, to właśnie Olimpia patrzy na nas i to my trochę uginamy się pod jej spojrzeniem. Ona tutaj zyskuje podmiotowość, to jest bardzo, bardzo ważne. I ten obraz miał właściwie kontynuację w Polsce, nomen omen, jako instalacja artystyczna. Być może znacie, być może nie, Katarzynę Kozyrę. To jest artystka, która jest kojarzona ze sztuką krytyczną, o której było bardzo głośno na początku XXI wieku. Być może słyszeliście o piramidzie zwierząt i takim bardzo kontrowersyjnym zapleczu tworzenia tej rzeźby, dlatego że to są rzeźby wypchanych zwierząt martwych. I największe kontrowersje oczywiście wzbudziło użycie, tutaj mówię nieco w cudzysłowie, konia, dlatego że koń został zabity i wypchany, żeby mógł wziąć udział w tej instalacji. Natomiast Kozyra w wywiadach opowiadała o tym, że właściwie ten koń był chory, nie miał już żyć, więc i tak użyła go po prostu do swojej instalacji artystycznej. Bardzo trudno mi się o tym mówi, ale tak, to po pierwsze. Natomiast po drugie, później Kozyra bardzo pokazywała pewną taką hipokryzję, że wobec niej są wysunowane przeróżne zarzuty. Ona ten film, ona też to wypychanie czy zabijanie konia dokumentowała i dokumentowała również to, w jaki sposób ludzie pojawili się na tej scenie wokół tego konia po jego mięso. Nie? I pokazuje, że nie przeszkadzało wam zjawianie się z wiadrami po koninę, natomiast przeszkadza wam to, że zabiłam zwierzę, które i tak cierpiało i by umarło. Natomiast tutaj nie chciałabym się zagłębiać bardziej w tę historię, ponieważ to jest taka rzecz, z której być może Katarzynę Kozyrę niestety, niestety znacie. Natomiast to jest naprawdę bardzo ważna artystka w Polsce sztuki krytycznej. I dlaczego Olimpia, dlaczego Kozyra? No to w 1996 roku Kozyra stworzyła właśnie Olimpię raz jeszcze. Ta sceneria jest dosyć podobna, widzimy ewidentnie bardzo podobnego kota, nawet postać służącej jest w pewien sposób odtworzona, jest to też kobieta czarnoskóra, która trzyma bukiet kwiatów. Olimpia Kozyra tutaj, Katarzyna Kozyra, również ma na sobie te pantofle, również ma chustkę pod szyją, ma kwiat i właśnie nie we włosach, tylko za uchem, zaraz o tym powiem, ma biżuterię, tylko że jest osobą przechodzącą przez chorobę nowotworową i na tym obrazie, na tym zdjęciu właściwie Kozyra nie ma włosów. Jest po chemioterapii. To jest właśnie taki obraz, kompozycja, która działa podwójnie, no bo oczywiście mamy tą rekreację aktu, tak? Czyli znowu to my jesteśmy patrzącymi, którzy odwracają poniekąd wzrok, ale tutaj dochodzi nam jeszcze jedna taka warstwa znaczeniowa, dlatego że Kozyra tym aktem, tą instalacją pokazuje to, w jaki sposób my też unikamy rozmowy o chorobie. O chorobie nowotworowej, o jej konsekwencjach, o tym, że właściwie cały czas kierujemy się jakąś estetyką, jest jakiś taki przymus noszenia peruk, czy wyglądania cały czas dobrze, ładnie. Pamiętacie o estetyce, o której wcześniej wam mówiłam? To tutaj Kozyra rzuca temu wyzwanie i ono jest takie bardzo silne i ta kompozycja robi bardzo duże wrażenie. Dlatego, że Kozyra zrobiła jeszcze jedną Olimpię. Mamy dwie Olimpie Kozyry. Tutaj Kozyra już nie leży na łóżku takim wystylizowanym w niebieską tkaninę, tylko leży już na łóżku szpitalnym i towarzyszy jej zamiast czarnoskórej służącej starsza pielęgniarka, która trzyma wieszak z jakąś kroplówką, być może właśnie z chemią. I mamy Kozyrę, która patrzy na nas wyzywająco w swoim wyniszczonym chorobą ciele, nagim ciele. I to jest również bardzo ciekawe, dlatego że ta kwestia nagiego ciała i spostrzegania kobiety jest też dosyć istotna pod tym względem, że teraz przechodzimy do takiego pojęcia jak obiekt. No i co to właściwie znaczy? Jeżeli zobaczycie sobie taki obraz Madonny karmiącej dziecko, karmiącej piersią, nie jest to nic nowego w jakiejś takiej naszej zachodniej czy europejskiej czy wschodnioeuropejskiej tradycji przedstawiania Maryi, Madonny. I to jest ten archetyp matki, tak? Taki właśnie archetyp matki dobrej, czystej, zajmującej się dzieckiem. Natomiast drugie zdjęcie, które bardzo rzuciło mi się w oczy, kiedy przygotowywałam się właśnie do tego wystąpienia, do tej rozmowy, to jest bardzo podobna postać kobieca, która również karmi swoje dziecko, natomiast dosyć przewrotnie zakrywa sobie głowę, dlatego że być może pamiętacie taki bardzo głośny przypadek, kiedy właśnie próbowano wyprosić z knajpy kobietę karmiącą dziecko piersią, albo proszono ją o zasłonięcie piersi i dziecka. Ona tego nie zrobiła, a na przekór temu zasłoniła po prostu sobie głowę i to był też taki gest dosyć mocny symbolicznie. Ale zobaczcie, mamy te dwie rzeczy, tak? Czyli mamy uświęconą w historii Maryję, właśnie matkę, że tak, ona zajmuje się dzieckiem, to jest normalne. Natomiast w życiu współczesnym, normalnym, codziennym ten sam obrazek nie przejdzie w miejscach publicznych. Chociaż już coraz bardziej przechodzi, natomiast sami pewnie wiecie, że są to obrazki, które jeszcze się normalizują, są gdzieś pomiędzy. No i dlaczego? Tutaj wchodzi nam trochę kategoria obiektu i ona jest absolutnie ciekawa. Jest bardzo blisko ciała, ale można ją też sobie ekstrapolować na inne rzeczy, na inne pola. Dlatego, że teorię obiektu ukuła Julia Kristeva i przytoczę Wam bardzo krótkie wytłumaczenie, które wydaje mi się bardzo zgrabne. O co chodzi z teorią obiektu? Mianowicie jest to taki krótki esej Korneli Dzikowskiej, który znajdziecie w internecie. I Dzikowska pisze tak. Obiekt to termin wprowadzony do nauki przez francuską filozofkę i literaturoznawczynię Julię Kristevą. Oznacza coś przeciwnego obiektowi, podmiotowi. Obiekt, angielski object, na polski przetłumaczony jako pomiot, nie podmiot, pomiot. Odmawia się mu prawa bycia podmiotem, uznaje się, że wykracza poza świat materialny. I tutaj się pojawiają przykłady, uwaga, uwaga. Przykładami obiektu są, pisze Dzikowska, między innymi wampir, trup, lecz także homoseksualista. Obiekt istnieje przed wejściem w świat symboliczny, gromadzi się w nim to, co nieakceptowalne społecznie, w cudzysłowie, i to jest bardzo ważne, drażniące, odbiegające od heteronormy. Właśnie dlatego kategorią obiektu posługują się często teoretycy queer w odniesieniu do osób homoseksualnych. Julia Kristeva analizuje pojęcie obiektu w swojej książce pod tytułem Potęga obrzydzenia, Essay o wstręcie. I jak najbardziej zgadzam się z tym, co napisała Kornelia Dzikowska, z jedną też taką uwagą, bo obiekt oczywiście jest tym, co odrzuca, drażni, jest czymś nieakceptowalnym społecznie, czymś też w cudzysłowie obrzydliwym, ale jest w nim taka podwójna dynamika, bo obiekt też przyciąga w jakiś sposób, budzi nasze zainteresowanie i to jest takie, wiecie, zainteresowanie, które trudno sprecyzować, jednocześnie coś nas obrzydza i przyciąga. I to jest właśnie taka, wiecie, kondycja obiektu. I tak też jest postrzegane przecież bardzo często ciało kobiece, tak? Czyli może być albo estetyzowane właśnie, a to jest cały czas ta sama kobieta tak naprawdę, czyli mamy tutaj kobietę karmiące dziecko, ale na obrazie i to jest okej. Albo mamy właśnie kobietę, która w rzeczywistości karmi dziecko i to już nie jest okej, bo wychodzi ze swojej roli estetycznej. Zobaczcie, jaka tu jest w ogóle różnica między estetyką, nie? I to jest ta właśnie kwestia, którą cały czas gdzieś podkreślam, że ten sąd estetyczny zaczyna nam określać, co jest dobre, a co złe. I ten przykład obrazu i matki karmiącej dzieckiem jest tutaj najlepszą ilustracją, tak mi się wydaje. Natomiast co jest jeszcze ciekawe, bo właśnie obiekt, tak uważam, eksplorowała również Katarzyna Kozyra w takim projekcie, to były dwa projekty, łaźnia męska i łaźnia damska. No i co tutaj się wydarzyło? Otóż Kozyra poniekąd wprowadziła do łaźni publicznej kamerę. Bo na czym też zależy Kozyrze? Przede wszystkim na pokazywaniu ciał, które przecież nie są tylko i wyłącznie zawsze estetycznie piękne, tylko są po prostu normalne. Mają swoje rozmiary, swoje proporcje, swój konkretny wygląd. Nie są to piękne, młode, ponętne kobiety, do których widoku nas przyzwyczaiły i malarskie akty, ale i też takie wszechobecne w ogóle w kulturze popularnej zdjęcia kobiet. Dlatego, że przecież te wizerunki kobiet są wykorzystywane w reklamach, w pewien sposób są takim nieosiągalnym standardem dla wszystkich kobiet. Tutaj jest chociażby ten przykład lalki Barbie, która ma bardzo nierealistyczne proporcje i kiedy byśmy sobie obejrzeli takie eksperymenty, jakby wyglądało ciało kobiece, jakby miało te proporcje jak lalka, no to nic estetycznego z tego nie wynika, zwłaszcza nic realistycznego. Dlatego ciała kobiet i osób, o tym zaraz też powiem, w pracach Kozyry są w pewien sposób zniszczone, wyniszczone przez chorobę albo przez wiek. Przez pierwszy taki moment jesteśmy troszeczkę zaskoczeni, no bo to jest coś bardzo dziwnego. Potem zaczyna nam grać taka kategoria właśnie bardzo kruchego życia, nie? Życia, które jest nadgryzane przez chorobę i kończy się śmiercią. I to są tematy, których przecież wcale nie mamy dużo w dyskusji publicznej. Dlatego też te prace Kozyry są bardzo istotne, dlatego że ona występuje przeciwko tabu. Jeżeli chodzi o te zwierzęta, no to tutaj możemy mieć dosyć dużo jakichś takich zgrzytów etycznych, dlatego że później materiały Kozyry zmanipulowano i wyświetlano w telewizji w takim bardzo jednoznacznym, negatywnym wydźwięku. Natomiast Kozyrze na pewno trzeba oddać to, że udowadnia, że obraz kobiety służy wykluczeniu. Właściwie nie mówi się o fizjologii, kalectwie, starości kobiet. Pamiętajmy, że Olimpia to są lata 90., jesteśmy już dużo, dużo dalej, natomiast wcale nie zmieniło się dużo, aż tak niesamowicie dużo. Dlatego, że ją też spotkały takie zarzuty, że obnosi się ze swoją chorobą, brzydotą, jakąś taką starością, pomarszczonym ciałem. I zostało też to poniekąd właśnie dlatego uznane za niestosowne i żałosne, nie? Natomiast łaźnia miejska jest bardzo, bardzo ciekawą sprawą, ponieważ skutkowała instalacją z kilku ekranów, na których pojawiały się filmy, właśnie z węgierskich łaźni. I ten projekt Kozyry miał pokazać, troszeczkę nawiązać do tej historii voyeuryzmu, podglądania, czyli przypominamy sobie tą historię oka, ale też nawiązywała do dzieł sztuki, do Rembrandta, do łaźni tureckiej, Ingresa. Wiele takich rzeczy się pojawiało w historii, no więc Kozyra spróbowała to zrobić. No i oczywiście praca wywołała skandal, dlatego że nie do końca przejrzystym było to, czy Kozyra jakkolwiek pozyskała zgodę od osób, raczej nie. Że Kozyra być może się naśmiewa z ciał Węgierek i Węgrów, też nie. Natomiast tutaj było dużo takich też kwestii związanych z prawem o naruszenie praw osobistych, ponieważ jednak filmowała osoby bez wiedzy o tym, że są one filmowane. Natomiast dziś zostają nam właśnie czy fotosy, czy nagrania z jej łaźni. Tutaj pojawia się wiele ciekawych wniosków, dlatego że w 99 Kozyra na Biennale w Wenecji zaprezentowała kolejną pracę, którą kręciła w łaźni, tym razem w męskiej, to jest Łaźnia 2. I co ciekawe, żeby ona mogła to w ogóle kręcić, bo oczywiście w łaźni kobiecej weszła jako Katarzyna Kozyra, jako kobieta, która filmuje ukradkiem ciała innych kobiet, to w łaźni drugiej, w łaźni męskiej, dlaczego się śmieje, musiała zostać ucharakteryzowana na mężczyznę i to zrobiła świetnie. Miała nie tylko zarost, ale i penisa wykonanego z silikonu. No i wnioski Kozyry, które możemy poniekąd oglądać, no bo właśnie to są wnioski na tym nagraniu, pokazuje to, że mężczyźni we własnym gronie, w męskim gronie, przez cały czas właściwie obserwowali się wzajemnie. Byli bardzo świadomi swojej obecności, swoich nagich ciał, w pewien sposób pozowali między sobą, porównywali swoją muskulaturę, cały czas mieli się w pewien sposób na widoku, cały czas się podglądali i wystarczyło Kozyrze właściwie się przebrać w cudzysłowie, ucharakteryzować na mężczyznę, żeby przejść tą granicę płciową, nie? Zobaczcie, jakie to jest płynne i do czego potem nawiązuje teoria queeru. Być może o tym kolejnym razem. Natomiast to był też taki eksperyment, który wprowadził oglądających w niepokój, no bo tutaj ta kategoria płci była bardzo, bardzo płynna. I tutaj też się pojawiło wiele takiej agresji w mediach przeciwko samej Kozyrze, która jako kobieta weszła do przestrzeni męskiej. I co ciekawe, ona została nierozpoznana, tak? I ona też przyciągała bardzo dużo uwagi, dlatego że jej ciało mimo wszystko było w pewien sposób niestandardowe, nieheteronormatywne. Kozyra potem wiele razy sięgała po kobiece i męskie ciała, dlatego że tworzyła instalacje Święto Wiosny chociażby i to były prace z udziałem osób starszych, nagich, które właśnie pokazywały i odkłamywały ten temat tabu a propos starczej seksualności. To jest taka kolejna rzecz. Natomiast Kozyra jawnie pokazała, że ta męskość płciowa, po prostu to, jak się patrzy na mężczyznę przez mężczyznę, jest o wiele bardziej oparte na współzawodnictwie niż jeżeli w grupie czysto kobiecej. I w tej grupie, pokazywała Kozyra, panuje taki duch bardziej pomocowy, czyli młodsze kobiety pomagają starszym kobietom, pożyczają sobie pewne przyrządy higieniczne, takie wiecie, łazienkowe utensylia i te sprawy, mydło. I takim kolejnym wielkim projektem była chociażby śpiewaczka operowa Diva, czyli to była taka postać kobieca, bardzo takie wiecie, ciało zniekształcone bardzo nieproporcjonalne, z bardzo zdeformowaną twarzą, chociaż jednak śpiewające arię operową. I to też było ciekawe, dlatego że chodziło tu o dwa wykluczenia. O właśnie raz, że wykluczenie cielesne, ale dwa w ogóle uwięzienie we własnym ciele, nie? Więc tutaj te tematy podejmuje Kozyra. I oczywiście można by o niej mówić cały osobny odcinek, natomiast przejdźmy sobie troszeczkę dalej. Dlatego, że w pracy Kozyry, jak już mogliście troszeczkę usłyszeć, bo próbowałam to kierować w tę stronę, pojawia nam się kategoria płci jako pewnej gry. Czyli mamy to przebieranie się, bawienie tą kategorią płciowości, jej płynność. I tutaj wchodzimy w taką kategorię, która właściwie zmieniła troszeczkę zasady gry, dlatego że przechodzimy do Judith Butler, wspaniałej badaczki, autorki Uwikłanych w płeć. To jest rok 1990, więc wszystko to, o czym będę mówiła za chwilę, dzisiaj już tak nie szokuje, natomiast możecie mi uwierzyć, że no, wówczas w Ameryce to było rzeczywiście coś, dlatego że to jest kluczowa myślicielka dla queer studies i zaraz sobie posłuchamy, pogadamy o tym, czym w ogóle jest queer studies, dlatego że ta teoria Judith Butler jest subwersyjna. Subwersja jest taką kategorią, która bazuje na wywrotowości, czyli jakimś przejęciu pewnego elementu i odwróceniu jego znaczenia. Najprościej to pokazać chyba na Banksym, bo być może kojarzycie, ale Banksy zrobił taki projekt, właśnie też zaangażowany społecznie, z wykorzystaniem Disneylandu, tylko że on zrobił taki park rozrywki, w cudzysłowie, który nazywał się Dismaland. I chodziło w nim o to, że pokazał, jak bardzo kultura konsumpcyjna przejęła nad nami władzę, ponieważ wszystkie postaci z tych bajek disneyowskich tutaj miały swoje ciemne oblicze. I to jest taki park, który właśnie pokazuje podróż przez kapitalizm bardzo dziki. I Banksy też bardzo często właśnie wykonywał przecież takie wywrotowe, subwersyjne graffiti, obrazy itd., itd. I kiedy sobie pomyślimy o tej subwersywności, to najprościej ją właśnie przyłożyć do kategorii płci. I to zrobiła Judith Butler. Dlatego, że Butler mówi wprost. Płeć to jest pewna performatywna gra, czyli gra jakaś odtwarzana, która się dzieje cały czas, jest przez nas odgrywana, no bo tym jest właśnie jakaś taka performatyka, performowanie. Performance możemy sobie z tego wyciągnąć. No i ona mówi, że kategoria kobiecości i męskości nie jest przecież ani stała, ani przyrodzona. I tutaj decyduje tylko właściwie kultura i dyscyplina. Dyscyplina w znaczeniu koloru skóry, języka, czyli stosowanych zaimków i odmiany wyrazów. To, na co zwraca uwagę Judith Butler, to to, że istnieje możliwość, tutaj będzie słowo pojęcie, resygnifikacji, czyli zmiany znaczenia. No i zobaczmy, to właśnie zrobiła Kozyra, tak? Czyli zmieniając wizualnie swoje ciało i tylko to się zmieniło, ona już przekroczyła pewną płeć, pewną grę płciową. I Butler pokazuje, że to nie jest raz dane. Wszystko zależy od tego, wszystkie atrybuty zależą od tego, co się dzieje akurat w kulturze. Kiedyś makijaż mężczyzn nie był w ogóle niczym dziwnym. Dzisiaj potrafi stanowić jakiś element wykluczenia, tak? Że mężczyzna stereotypowy nie używa kosmetyków oczywiście. Natomiast coraz więcej, coraz częściej możemy zobaczyć też efekty właśnie tej świetnej zmiany, jak uważam, czyli tej zmiany znaczeń, jakiejś takiej poszerzania i rozszczelniania kategorii, i to jest właśnie teoria queerowa. O to chodzi tutaj, tak? O poszerzanie sceny, o rozszerzanie kategorii. I możemy to zobaczyć chociażby w takich działach uniseksu w różnych sklepach. Ostatnio Zara to wprowadziła, bodajże H&M. Czy biżuteria w Polsce, Ani Kruk. Ostatnio była taka kampania a propos biżuterii uniseksowej, tak? Tej samej dla mężczyzn i dla kobiet. I co jeszcze mówi nam Judith Butler i w czym może być nam pomocna? No bo zobaczcie, to jest też kategoria drag. I kategoria dragu jeszcze bardziej nam podkreśla i manifestuje tę taką performatywność, odgrywanie płci, i jest właśnie do cna kategorią subwersywną, tak? To jest kategoria komentująca naszą rzeczywistość, która jest trochę takim tricksterem, kimś takim, kto się bawi i pokazuje, że ten porządek po prostu nie działa raz ustalony i mocno sankcjonowany. No bo są to mężczyźni, którzy odgrywają rolę kobiece i robią to świetnie, tak? I to jest pewne granie na utartych stereotypach, pokazywanie opresyjnej też funkcji kultury, że przecież można odgrywać inną płeć i w tym momencie nic się nie dzieje, jest to czysta zabawa, tak? Więc to jest to taka kategoria połączona między zabawą, a właśnie pewną taką wywrotowością i to jest nasza taka poniekąd też współczesna subwersja. Kiedy tak o tym pomyślimy, no to bardzo ciekawa staje się książka nagrodzona Gdynią, nomen omen za esej, książka Joanny Krakowskiej Odmieńcza rewolucja. I ma ona podtytuł Performance na cudzej ziemi, więc już wiemy, co się będzie mniej więcej działo, czyli właśnie chodzi o to performowanie, o to odgrywanie płci. I bardzo Wam ją polecam, ponieważ to jest jedna z takich bardziej współczesnych książek na temat queeru, na temat queerowości, tego jak można go zrozumieć. Dlatego, że jak możemy sobie też przeczytać na stronie charakteru, do czego Was zachęcam, jest taki fragmencik. Narzędziem performance'u była zaś często odmieńczość, czyli queer. No i właśnie kategoria queeru to jest kategoria odmieńczości, też trochę takiej subwersywności. I jak jest dalej napisane na stronie, brak uznania dla kulturowych norm pętających wyobraźnię, pragnienia, ekspresję i fantazję. Więc przechodzimy teraz z takiego patrzenia na kobiece ciało, na tę taką bardzo płynną kategorię. Okazuje się, że ta kobiecość, która na początku była traktowana jako pewien taki wyznacznik też tożsamości, który był mocno uwikłany w konwencje i tak dalej, jest tylko pewną grą, z której można po prostu zrezygnować i w pewien sposób zmienić zasady jej gry. No i właśnie bardzo Wam, bardzo, jeżeli mogę, to bardzo Wam polecam Joannę Krakowską i jej Odmieńczą rewolucję. I taką kolejną koncepcją, która właściwie nam się z tym łączy, jest koncepcja Eve Kosowski-Sedgwick. I to jest koncepcja amerykańskiej literaturoznawczyni, która wprowadza nam właśnie tę homospołeczność. Dlatego, że ona w swojej pracy mówi o tym, że kurczę, kiedy czytamy pewne powieści o romansie, o miłości, staje przed nami pewien zazwyczaj trójkąt. Czyli mamy jedną kobietę i dwóch rywali, którzy w jakiś sposób chcą właśnie pozyskać jej względy. Tak? No, typowy taki schemat relacji romantycznej. I to, na co zwraca uwagę Kosowski, to, że właściwie kobieta w tej relacji jest przedstawiana no jako taka właśnie bardzo bierna, przypominamy sobie Justynę de Sada, nie? A o wiele ciekawiej są oddani rywale, obaj. I ta relacja pomiędzy nimi. I to prowadzi też Sedgwick do takiego rozmyślania na temat, tutaj jest cytacik, male homosocial desire, które jest na antypoda homosexual. I dlaczego mówię o tym po angielsku? Dlatego, że bardzo trudno to też przełożyć na język polski. Homosocial, czyli homospołeczny kontra homoseksualny. I to, na co zwraca uwagę Sedgwick, to że relacje pomiędzy mężczyznami przecież nie zawsze muszą mieć ten pryzmat seksualny. I żeby uniknąć mówienia tylko i wyłącznie o erotyce, kiedy bada się relacje pomiędzy mężczyznami, no to Sedgwick właśnie proponuje podejście homospołeczne. I bardzo to jest ciekawe, dlatego że pokazuje właściwie fluktuacje i zmiany tego pojęcia homoseksualnego, a homosocial desire, bo kiedy sobie przecież o tym wszystkim pomyślimy, to bardzo dużo było w historii takich relacji, które męskich, męsko-męskich, które nie zawsze przecież były połączone z erotyką albo nie były z nią połączone najpierw, czyli wszystkie relacje uczeń-mistrz, uczeń-nauczyciel, tak? Czyli mamy, nie wiem, gimnazja męskie, ale mamy też przecież szkoły, w których byli kształceni starożytni Grecy. Mieliśmy uczniów Platona, mieliśmy uczniów przecież Arystotelesa, mieliśmy szkołę perypatetyków, mieliśmy mnóstwo takich rzeczy, które może być może, przeradzały się później w relację homoseksualną, natomiast to nie było najpierw, tak? Na początku rodziło się coś, co właśnie ona nazywała homosocial desire i Sedgwick pokazuje, że oba te pojęcia, homosocial i homosexual, są poniekąd pewnym kontinuum, że prawdopodobnie pierwsza zamienia się w drugą, natomiast nie jest to zawsze przypieczętowane i tak dalej. I dlatego też Sedgwick stawia na to, żeby nie mówić o homosocial love, nie mówić o emocji, o miłości jako emocji, ale mówić o pożądaniu bardzo szeroko rozumianym jako motor całej tej relacji, jako libido, można by powiedzieć psychoanalitycznie, czyli właśnie o tym desire i dlatego ona mówi homosocial desire. Natomiast, jak zwraca uwagę Sedgwick właśnie też na bazie swojej koncepcji, homofobia jest pewną reakcją obronną w ogóle na taką męską współpracę, że zazwyczaj w kulturze utarło się tak, że współpraca między mężczyznami jest w jakiś sposób połączona z tym homosexual, czyli już z tym czynnikiem seksualnym. I jest to oczywiście, ma to korzenie antyczne, sama ta relacja męsko-męska. Natomiast bardzo mocno w kulturze zaczęło działać to takie podejście homofobiczne. Ono też zakorzeniło się przecież w patriarchacie. I tutaj pojawiają się kolejne takie ciekawe rzeczy, dlatego że jest to oczywiście również związane i zostało bardzo mocno podkręcone ta nienawiść do relacji męsko-męskich przez epidemię AIDS, nie? Czyli przez właśnie taką chorobę, która właściwie była w pewnym momencie trudna do okiełznania, prowadziła do śmierci. No i zazwyczaj właśnie to, co powoduje śmierć, choroba, która została ucieleśniona właściwie błędnie po prostu z człowiekiem, z mężczyzną, z homoseksualistą, no to została ta postać po prostu wypchnięta poza margines, nie? Pewnym takim rozwiązaniem tego problemu, tego sztywnego podziału na homoseksualizm i heteroseksualizm jest też właśnie kategoria queeru, która pozwala nam się w pewien sposób switchować, zmieniać, tak? Jakby przynależeć do obu kontekstów jednocześnie albo bardzo łatwo je zmieniać pomiędzy sobą. No i na co jeszcze zwraca uwagę Sedgwick? Na to, że jeżeli spojrzymy sobie na takie kontinuum kobiet kochających kobiety i na kobiety promujące interesy kobiet, które się rozciąga jakby ponad erotykę, poza związki społeczne, rodzinne, ekonomiczne czy polityczne, czyli idziemy w taką trochę ideę siostrzeństwa, to ta opozycja nie byłaby aż tak mocno zaznaczona, gdyby nie ten kontrast właśnie pomiędzy tym męskim odpowiednikiem, nie? Czyli właśnie między homospołecznością a homoseksualizmem. I to jest ten moment, w którym poniekąd kończę tę pierwszą część, która doprowadziła nas od oświecenia przez XIX i XX wiek, przez obraz, przez film, przez esej, bo moglibyśmy sobie teraz przeskoczyć do XXI wieku, czyli do 50 twarzy Greya, od pornografii do bestsellera, z całymi tymi już kontekstami pornograficznymi, że zazwyczaj chodzi o coś więcej. I w XVIII wieku to już w ogóle chodziło o coś więcej. Ta stawka była niezwykle wysoka. Później to się oczywiście wszystko po drodze zmieniało. Zmieniała się również rola kobiet w pornografii. Od takiej biernej, pasywnej do aktywnej i przejmującej władzę. A później dochodzimy też do rozszczelnienia tej kategorii płci, nie? No i kiedy sobie o tym pomyślimy, to miejmy w głowie 50 twarzy Greya. Zazwyczaj proszę studentów i studentki w mojej grupie, żeby przeczytały 50 twarzy Greya, co zazwyczaj budzi bardzo dużo emocji na zajęciach, ale czasami pozwalam zredukować się do filmu. Natomiast tutaj porozmawiamy też trochę o popkulturze, bo to jest ważne dla tego kontekstu, dlatego że pornografia jest elementem popkultury. I kiedy myślimy sobie o pornografii dzisiaj, czyli właśnie o takich filmach, które jakoś się nam utrwaliły w głowie, o takim wizerunku kobiety dosyć nierealistycznej, no to to wszystko wybucha nam w kulturze popularnej. Więc może najpierw zadajmy sobie takie pytanie, co to jest kultura popularna? I tutaj na ratunek poniekąd przybiega nam profesor Marek Krajewski, który napisał książkę Kultury popularnej. I ja troszeczkę ją wam streszczę, dlatego że wydaje mi się ona dosyć ciekawa i dosyć ważna dla tego tematu. Dlatego, że Krajewski oczywiście mówi, że popkultura jest zjawiskiem szerokim, względnie nowym, dynamicznie zmieniającym się. Natomiast to, co podkreśla nam Krajewski, to to, że kiedy mówimy o popkulturze, bardzo często zaprzęgamy taki oceniający język wobec niej, zamiast próbować zrozumieć jej fenomen i go opisać. I tutaj taki cytacik z profesora Krajewskiego. trudności w konceptualizowaniu tego, czym jest kultura popularna, wynikają z tego, że zazwyczaj nie próbuje się rozumieć i badać jej fenomenu, ale przede wszystkim go oceniać. W konsekwencji więc opisuje się popkulturę w języku, który nie ułatwia zrozumienia jej specyfiki za pomocą słownika, który jest częścią zupełnie innej gry. I możemy tu sobie pomyśleć o wielu, wielu przykładach, czyli na przykład o recenzjach fenomenu Young Laosi czy Oliwki Brazil, pewnie wam znanych, w pismach, waham się teraz, wysokoliterackich, które chcą być wysokoliterackie, albo taką prasą intelektualną, prasą kulturalną, która jednak nawiązuje do takiego etosu intelektualisty. I tutaj pojawiają się bardzo różne takie koszmarki, dlatego tutaj mam taki cytacik chociażby z jednej takiej recenzji dotyczącej właśnie Young Laosi, która jest nazywana młodą Leokadią. No przeróżne takie wesołe rzeczy się tutaj dzieją i jeden taki wers, chyba najciekawszy wers tej epki jest komentarzem dotyczącym odniesionego sukcesu. Kiedy budzisz się na szczycie, to każdego dnia masz weekend i każdego dnia masz pracę. Może ten dobry, brzmiący, niepokojąco, słodko-gorzki fragment będzie zapowiedzią tematyki kolejnych utworów. No i wiecie, to jest język, który absolutnie odstaje od języka popkultury właśnie. To jest ten taki język wysokiego porządku, który próbuje od razu oceniać i w jakiś sposób ustawiać, szeregować fenomen. Nie mówię tu już o karierze, tylko po prostu o fenomenie jako fenomenie. I Krajewski nam mówi, że jeżeli myślimy o kulturze popularnej, to mamy w głowie trochę dwa bieguny. Jeden z nich jest prawicowy i to jest ten model, który krzyczy, że elitarystyczne modele krytyki to jest jedyne rozwiązanie, a popkultura jest zagrożeniem, które trzeba ograniczyć, jakoś zepchnąć, zmarginalizować, czyli po prostu chodźmy do opery i czytajmy Manna, nie? Chociaż na przykład nie odzwierciedlają już naszych problemów współczesnego świata. Jest również element lewicowy, ten biegun lewicowy, czyli popkultura jest czymś, co profesor Krajewski nazywa praktykami demaskowania nieprawdy. I co to znaczy? Mianowicie popkultura temu lewicowemu biegunowi służy jako pewne narzędzie ideologiczne. Dlatego, że pojawiają się tutaj takie narzędzia emancypacyjne uciśnionych, czyli takie czytanie tych tekstów popkultury jako pokazywanie na przykład lewicowego omówienia raperki Oliwki Brazil, że jest to pewien taki rap, który służy wyzwoleniu kobiet, gdzie sama autorka nie do końca się z tym zgadza. Czyli takie lewicowe czytanie popkultury polega właśnie na pokazywaniu różnych problemów społecznych, że ta popkultura z nimi walczy. Natomiast nie ma nic pomiędzy, każda ze stron, każdy biegun jakoś to wykorzystuje. I tutaj mamy też coś bardzo ciekawego, co nam się pojawia, dlatego że mamy coś, co jest przeciwstawieniem kulturze wysokiej i to jest właśnie popkultura, dla tego prawicowego elementu. I kultura popularna w takiej wykładni bardzo podstawowej, trochę takiej prawicowej, ale też historycznej. Kultura popularna, vulgaris, tak? Czyli to, co wulgarne, niskie, proste, skomercjalizowane, czy słowo klucz ludowe. I to jest w ogóle taki typ myślenia większej całości, większej krytyki społeczeństwa masowego, no i w ogóle zachodniej cywilizacji i kultury. I to jest też taki tryb, który działał mniej więcej od lat 40. XX wieku. I to jest właśnie taka dialektyka oświecenia, Horkheimer i Adorno. Takie myślenie o produkcji kulturowej, że to wszystko jest pewnym produktem, a kultura popularna jest po prostu pewnym upadkiem. I pojawiają nam się w tej wykładni takie duże aksjomaty, czyli piękno, prawda, głębia, w ogóle podział na wysokie i niskie, na jakąś uniwersalną wartość. I wiecie, utrzymanie tego podziału jest dosyć trudne, dlatego że, jak napisze Krajewski, wiele dzieł zakwalifikowanych pierwotnie jako niskie i popularne ulega kanonizacji i staje się elementem kultury wyższej. No i jeżeli wpiszecie sobie Mona Lisa na przykład w internet, w wyszukiwarkę Google Images, no to wam wyskoczy po prostu mnóstwo przeróżnych przedmiotów z Mona Lizą, no które zahaczają o kicz. Tak? I to jest ten moment, kiedy jakieś dzieło z tej kultury, w cudzysłowie wysokiej, przechodzi do tej takiej kultury bardzo popularnej. Tak? Czyli mamy t-shirty, zapalniczki, breloczki, popielniczki, walizki, obrazy, kolczyki, wszystko z Monalizą. I to już w takim razie nie jest coś elitarnego, tak? Bo to staje się publiczne, bardzo prywatne, bardzo popularne. I to już tutaj zaprzecza, nie? Monaliza nam spada z tego kanonu dzieł wysokich w pewien sposób. Natomiast wiecie, było tak przecież z powieścią, że powieść nie była bardzo poważanym gatunkiem. To był gatunek, który był właściwie pewnym czytadłem, pokazywał się w gazecie, kupowało się go w odcinkach, kupowało ją się w odcinkach. Natomiast dzisiaj, no to właśnie powieść jest taka, wiecie, z rozmachem. W ogóle dobrze mieć powieść, dobrze kupić powieść, przeczytać powieść, napisać powieść. Więc tutaj mamy bardzo odwrotną dynamikę, nie? W sensie, że to jest po prostu zmienne. To nie jest raz dany kanon, jak chciałaby tego prawicowa wykładnia. I Krajewski mówi, że znaczenie poszczególnych elementów, wartości i dzieł kultury są zmienne, historyczne, nie wynikają z własności form i treści danego dzieła, ale z tego, kto ich używa, dla kogo są stworzone, kto jest ich odbiorcą, z tego w końcu, kto dokonuje ich oceny, kto patrzy i klasyfikuje. I co to dla nas znaczy? A mianowicie to, że, no słuchajcie, wchodzi nam pragmatyzm. No bo, to jest takie pytanie, które stawiam, czy dzieła Michała Anioła mogą być traktowane jako pornografia na przykład? Albo użytkowy element dekoracyjny? No jeżeli ktoś tak postanowi, no to przecież mogą być traktowane albo jako pornografia, to jest ta historia listków figowych, chociażby dorabianych w Watykanie, czy później w ogóle na obrazach. Ale wyobrażam też sobie to, że ktoś może sobie taki odlew gipsowy rzeźby Michała Anioła postawić z fantazją w swoim ogrodzie. I tu już też odsyłam do duchologii i do wyrobów Olgi Drendy, bo to jest ten gdzieś kierunek myślenia, nie? Co jest też ważne, to to, że popularna kultura nie równa się masowa. Niekoniecznie, dlatego że tutaj raczej chodzi o kwestię nośnika. Kultura masowa istniała przecież przed mass mediami i to była właśnie chociażby szybka powieść, wydania kieszonkowe, coś co było masowo dystrybuowane. Natomiast jeśli chodzi o tą lewicową praktykę, praktykę demaskowania nieprawdy, no to tutaj ten tryb myślenia, który jest właściwie perspektywą przywoływanego przeze mnie już wcześniej Teodora Adorno i tej szkoły niemieckiej lat 40., mówi o tym, że kultura popularna to są właściwie dzieła, które powstają w sposób mechaniczny, planowy, odbity od sztancy, tworzone są wyłącznie dla zysku i to jest to początkowa taka wykładnia popkultury, którą być może kojarzycie. To jest oczywiście ekstremum. Tak jak ekstremum wcześniej była ta prawicowa wykładnia. Kultura popularna jest częścią przemysłu kulturowego, czyli po prostu rozpatrujemy sztukę przez pryzmat prawideł ekonomicznych, gdzie nie idzie nam już tylko o jakąś taką krytyczność myślenia i cechy stylu, ale po prostu o pewnym produkcie, który się wytwarza biernie poniekąd i równie bierny jest odbiorca, nieświadomy, pozbawiony krytycyzmu. I zobaczmy, że to jest też taki model, który nam w pewien sposób łączy się z postrzeganiem gatunków popularnych, nie? No bo często myślimy sobie, że och, kryminał, taka tam gatunkówka, albo och, powieść science fiction, też wiadomo jak będzie zrobiona. A przecież mamy Lema, to po pierwsze, który jest gdzieś pomiędzy, ale przecież też mimo wszystko już nie oceniając jakby tych książek, pojawiają się powieści noblistki, tak? Czyli mamy Empuzjon, który jest jakimś romansem z taką konwencją horroru i mamy też Prowadź swój pług przez kości umarłych, który też ma trochę coś wspólnego z konwencją kryminalną. Więc to też nie jest już takie proste i jesteśmy gdzieś w takim bardzo przemieszanym świecie. Natomiast najłatwiej pewne zjawiska po prostu oglądać przez pryzmat ich ekstremów. No i ta stara lewica jeszcze powie, że kultura popularna jest pewnym źródłem zniewolenia. Oczywiście i w gruncie rzeczy jest to również taka elitarna wykładnia, chociaż prowadzona z takiego lewicowego punktu widzenia, nie? Bo tutaj ta lewica zakłada, że społeczeństwo należy wychować, wyemancypować i jak powie Krajewski przekształcić z masy, to jest to słowo klucz, w jednostki myślące, czyli tak naprawdę elementy popkultury, kiedy je sobie bierzemy i analizujemy, to chcemy pokazać tak naprawdę jakiś knyf ideologiczny, co z tym możemy zrobić, czy pokazać właśnie jakieś uciskanie pewnych grup, czy że tekst popkulturowy walczy z pewnymi stereotypami itd., itd. Natomiast nie spędzamy za dużo czasu na samej analizie takiego dzieła, ono nam tylko służy. tak przedmiotowo, nie? Do pewnej interpretacji. No i co z tym wszystkim zrobić, bo jak zwykle jest skomplikowanie i nie za bardzo wiadomo. No to takie pytanie, które rzuca nam Krajewski, które my sami sobie chyba rzucamy, to jest to, czy kultura popularna nas zniewala, czy emancypuje, nie? I profesor powie, że przede wszystkim, i to musimy sobie gdzieś wziąć do serca, a nie znowu utyskiwać nad tym, że nie wiem, nie czytamy, albo czytamy za mało, a przecież przyswajamy inne treści. Kultura popularna przekształca się w tę dominującą i to trzeba mieć w pamięci. Jest też medium, tutaj cytat, poprzez które wyrażane są codzienne doświadczenia i formą, w jakiej codzienność jest praktykowana. W tym sposobie rozumienia kultura popularna jest przeciwstawiana kulturze szkolnej, kanonicznej, jako obcej i narzuconej z zewnątrz, egzekwowanej wbrew naszym doświadczeniom. Koniec cytatu. I tutaj na przykład mamy przecież Sienkiewicza, którego czytamy gdzieś w kanonie szkolnym, a przecież jakimś takim moją pokoleniową lekturą wbrew kanonowi, no to była Rowling i Harry Potter, nie? Więc to jest kolejna taka rzecz. Tylko tutaj lekka uwaga, że to podejście, chociaż może się wydawać bardzo neutralne, jak zaznacza Krajewski, może niebezpiecznie uniwersalizować i zacierać granice, kiedy uznamy, że kultura popularna jest po prostu tą dominującą. No i trudno też to w tym momencie oceniać, czy to dobrze, czy źle. No i właśnie socjologia literatury nie ocenia na dobre i złe, tylko opisuje pewien fenomen. Czyli to, że kultura popularna nam się przekształca w tę główną. Kultura popularna jest też pewnym źródłem przyjemności i powoli już czujecie, że zmierzam w stronę 50 twarzy Greya, dlatego że warunkiem popularności, jak powie Krajewski, jest więc świadomość istnienia pewnych przedmiotów, które wywołują pragnienia określonego rodzaju, jeżeli chodzi o popularność. I tutaj Krajewski daje świetny przykład. W tym sensie jaguar jest popularnym przedmiotem pragnień miłośników motoryzacji, choć większość z nich nie jest w stanie tego pragnienia zaspokoić. No i taką samą funkcję, tutaj taka moja wolta, pełni poniekąd taka literatura obyczajowo-erotyczna. Zupełnie nie oceniając tego pragnienia, ona po prostu na nie odpowiada. No i kultura, w której wszyscy wiedzą wszystko, poszerza nam granice pożądania i granice konsumpcji. Nie chodzi tylko nam o rozrywkę w tym momencie, ale w ogóle o coś poważniejszego, o pewne potrzeby, pragnienia i afekty. Więc to, na co zwracam uwagę, to to, że kultura popularna to nie jest tylko i wyłącznie rozrywka, ma oczywiście taką naczelną cechę, natomiast wiąże się z czymś o wiele głębszym, właśnie z tymi pragnieniami, afektami, potrzebami. No i teraz tak, popularne, czyli jakie? I znowu Krajewski. Popularne przyjemności to te, których źródłem jest wykroczenie poza codzienność, codzienne obowiązki i powszechną rutynę, powszednią rutynę. Oraz te, nad którymi proces doznawania jednostka sprawuje kontrolę. To jest ważne. Popularne przyjemności wypływają więc również z jednostkowego poczucia kontrolowania zarówno potrzeb, jak i sposoby, formy, stylu i zaspokajania. No więc teraz przekładając to z polskiego na nasze, zobaczcie, praktyki BDSM nie będą popularne, ale książka o nich tak. No bo możemy ją zamknąć, pozwala w pewien sposób wybiec poza tą rutynę, tak jak przytacza Krajewski, który nie pisze o 50 twarzach Greya, ale właśnie o fenomenie kultury popularnej. No więc tak, powieść pozwala nam też wybiec poza codzienne obowiązki i mamy nad nią pełną kontrolę. Możemy po prostu zrezygnować z lektury. I to jest ważne, dlatego że tutaj pojawia nam się już 50 twarzy Greya wprost. Pojawia nam się świetna praca, naprawdę świetna, niezbyt gruba, ale świetna. Książka Ewy Ilus, hardkorowy romans 50 twarzy Greya, bestsellery i społeczeństwo. I w przedmowie czytamy taki fragmencik. Pornografia klasyczna, znana głównie pod postacią tekstów literackich Markiza de Sada, dzień dobry, Bataille, też dzień dobry, czy Klosowskiego, charakteryzowała się otwarciem na mnogość interpretacji oraz przekraczaniem norm moralnych, społecznych i religijnych. Bywała bezpośrednio powiązana z filozofią, sztuką i terapią. Wyrażała to, co było stłumione. Więc, co nam decyduje o tym, że książka się staje bestsellerem? No i Ewa Ilus na bazie 50 twarzy Greya próbuje śledzić ten bestseller. Jak to się dzieje? W jaki sposób możemy przewidzieć czy wyjaśnić sukces książki? No to mamy raz, mechanizmy upowszechniania tekstu, no bo tak, marketing, internet, to w jaki sposób w ogóle jesteśmy sprzedać tę książkę. Dwa, że wchodzi nam sam tekst, czyli konwencje i gatunek, bo to najprościej w jakiś sposób sprzedać i właśnie ogarnąć. I taka rzecz jeszcze jedna, bardzo ważna i taka najmniej kategoria do złapania jakiegoś takiego, wiecie, empirycznego, to jest współgranie z doświadczeniami czytelników i znaczeniami, jakiemu oni przypisują. To jest bardzo ważne, dlatego że sukces 50 twarzy Greya jest bardzo skomplikowany mimo wszystko, dlatego że zobaczmy, kanał dystrybucji, no to tak, na początku to były fanfiki. One były publikowane w internecie, troszeczkę jak powieść w odcinkach i nasza autorka, która występowała pod pseudonimem w ogóle, Snow Queen Ice Dragon, pisała to jako fanfiction do Zmierzchu, do innej bardzo takiej, wiecie, znanej sagi, sagi mojej młodości, Znać życie. I ona mogła bardzo szybko reagować na emocje czytelników, dlatego że po każdym fragmencie widziała ich reakcje i czytała też ich takie sugestie, co by można było zrobić z narracją, z fabułą, nie? Więc to jest pierwsza taka rzecz. Druga, no mamy tą konwencjonalną formę i mamy ten temat, który jest porywający w pewien sposób, inny, wykraczający poza codzienne doświadczenie, czyli tematykę BDSM. Oczywiście jest to też fanfiction, która, jak wspomniałam, jest taką fabułą interakcyjną na bazie pewnego pierwowzoru. No i dlaczego jeszcze ten tekst? Wszystko zależy od okoliczności i, jak napisze Ilus, wartości, idei, oczekiwań, reprezentacji i wizji, które powstały w odbiorcach, w umysłach odbiorców, które w pewnych sytuacjach mogą się błyskawicznie zmieniać. No i to jest właśnie ta rzecz, że bardzo trudno to złapać, w którym momencie jest zapotrzebowanie na co. Możemy też zobaczyć, że przecież no mimo wszystko, moi drodzy, toczy się oczywiście wojna w Ukrainie. No i co się dzieje? No dzieje się to, że na świecie pojawia się coraz więcej, w Polsce również, bardzo szybkich tekstów o prezydencie Zełenskim chociażby, jego biografii, które będą wydawać wydawnictwa bardzo szybko. I to jest właśnie to, że jest pewna okoliczność, otwiera się pewne okno, nie? Więc pojawia się reakcja rynku. I przekroczenie pewnego punktu sprzedaży, no to wtedy stwarza nam bestseller. I to napędza nam paradoksalnie kolejnych odbiorców, dlatego że bardzo często mamy taką chęć konsumowania tego, co jest znane, popularne, o czym się dyskutuje. No i analogicznie, według chociażby raportu Biblioteki Narodowej, seniorzy, którzy bardzo chętnie sięgają po jakąś taką sprawdzoną klasykę, czyli to, co już zostało zadekretowane, że właśnie jest czytane, tak? To jest też o tyle interesujące, dlatego że wchodzi nam trochę kontekst nagród literackich. No bo oczywiście status bestsellera napędza dalszą sprzedaż, bo wszyscy chcemy wiedzieć, co tam jest czytane, ale z drugiej strony też taka naklejka, nagroda literacka Nike, Nobel literacki, też napędza dalszych czytelników, bo szukamy tego, co jest uznane przez kogoś, popularne, o czym się dyskutuje. I to jest też taki mechanizm bestsellera. No i oczywiście możemy sobie też dalej rozszerzać takie kategorie. Dlaczego to był bestseller? No i Ewa Ilus nam tutaj przytacza taką typologię, że jest 5 czynników przesądzających o sukcesie danej idei, danej książki. No to dostępność, a to było dostępne wszędzie. Siła retoryczna, co brzmi trochę tajemniczo, ale chodzi nam tutaj o to, że tematyka erotyczna jest trochę taką siłą. No i ta kategoria współgrania, czyli znaczenie obiektów kulturowych dla odbiorców. Myślę, że łatwiej to w ogóle przełożyć jako jakieś takie rezonowanie, nie? No bo przecież coraz bardziej liberalizuje, autonomizuje nam się sfera seksualna. Coraz częściej mówimy o niej jako normalnej części naszego życia. Coraz więcej jest takich wykładów popularyzatorskich, rozmów edukujących, więc to jest też to, że akurat trafia ta powieść na dość podatny również grunt. Pojawia nam się też coś takiego jak retencja instytucjonalna. Brzmi to koszmarnie, ale chodzi o to, że pewna idea lub opowieść, żeby stać się bestsellerem, musi też ulec jakiejś instytucjonalizacji. Że obiekt kulturowy staje się szerokim punktem odniesienia, że może wywierać szeroki wpływ, że ma bardzo szeroką recepcję, bo do recepcji się to sprawia. Czyli co? No 50 twarzy Greya to i branża filmowa, i wydawnicza, i gadżetów erotycznych, i grup dyskusyjnych, i nawet głosów feministycznych, kółek czytelniczych, które jakoś analizują ten fenomen. Więc zobaczcie, mamy całe mnóstwo pól potencjalnych odbiorców, które mogą sięgnąć potem po tę książkę. Chociażby przez właśnie status bestsellera. Problem jest oczywiście, jak z każdą typologią, czyli to, że są to ogólnikowe ramy, które nam nic nie niuansują. No i to problematyczne kryterium współgrania, rezonowania, no bo powieść to jest wachlarz bohaterów, światopoglądów. W przeciwnym razie, jeżeli to nie jest taki wachlarz, tylko po prostu się jakąś jedną ideę przepycha, no to mamy do czynienia z powieścią tendencyjną. Więc to jest też taka rzecz. I co nam powie Ewa Ilus? No ona nam pokaże, próbując zrozumieć fenomen tej powieści, stara się odpowiedzieć na pytanie, na jakie niemanifestowane wcześniej potrzeby społeczeństwa odpowiedziało 50 twarzy Greya. I to jest cała sprawa związana z tą powieścią i z zadaniem badawczym Ewy Ilus. No bo ten tekst odtwarza pewien problem, ale też, w czym zasadza się jakaś taka siła literatury, proponuje wachlarz możliwych rozwiązań. Dlatego, że 50 twarzy Greya nam odtwarza wiele takich aporii czy trudności powstających w relacji seksualnej. Problem zależności ekonomicznej chociażby. I pewnym wyjściem, jak stara się przekonać nas Ilus, jest relacja sadomasochistyczna, która jest pewnym przezwyciężeniem takich aporii, odwróceniem porządku. Dlatego, że tak jak czyta się w tej interpretacji, to postać kobieca tutaj przejmuje w tej roli seksualnej kontrolę nad postacią męską, dlatego że to ona dyktuje warunki, będąc w pewien sposób podległą, jest jednak tą postacią, która może zatrzymać tę akcję, może ją przerwać w każdym momencie, może się na nią zgodzić lub nie zgodzić. I co jeszcze jest takie istotne w tej wykładni Ewy Ilus, to to, że jak sama zaznacza, dobra książka nie musi się opowiadać za gatunkową przynależnością. I to jest też istotne dla tego wszystkiego, co się dzieje na rynku literackim, bo podział literacki na gatunki jest wynikiem skomercjalizowania całej literatury. No i też po prostu wiecie, kiedy wchodzimy do czytelni, do Empiku, do czytelni, do księgarni, no to widzimy konkretne kategorie. Mamy brandy, targety, które tutaj tym rządzą, tak? Podział na gatunki. Chcemy wejść, kupić prezent, wiem, że ktoś lubi czytać kryminał, kupujemy kryminał Pierwszy z brzegu na przykład, tak? Albo polecony przez kogoś. Więc kwestia gatunkowa również jest kwestią umowną. I, moi drodzy, to by właściwie było na tyle, dlatego że ja się nagadałam, spróbowałam wam opowiedzieć o jakimś takim historycznym przedstawianiu kobiet, tym jak to się zmieniało, oczywiście na pewnych punktach węzłowych, i spróbowałam poniekąd opowiedzieć wam o tym, czym się zajmuje socjologia literatury, czym poniekąd ja się zajmuję. Czyli nie chodzi nam tylko i wyłącznie o pytanie, czy coś jest dobre, czy złe. Właściwie usuńmy to pytanie, usuńmy ten słownik, usuńmy podział na wysokie i niskie, tylko zastanówmy się, na jakie potrzeby ta powieść, to dzieło odpowiada i też nie deprecjonujmy tych potrzeb. Dlatego, że to do niczego nie prowadzi, to tylko jeszcze bardziej ustawia nam pewien snobizm kulturowy. Oczywiście teraz nie mówię, że wszyscy mamy się rzucać na książki gatunkowe. To zupełnie nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby nie popadać w kategorie snobistyczne, nie? No. I takim właśnie dydaktycznym, nauczycielskim zawołaniem bardzo wam dziękuję i zapraszam do słuchania kolejnego odcinka. Dzięki.